Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Straż Przybrzeżna poszukuje 26 nielegalnych imigrantów.
Potem jak Węgry zamknęły granicę z Serbią,
Kolęda w drodze z muzyką Zbigniewa Preissnera. To są nowe kolędy, które zostały umieszczone na płycie W poszukiwaniu dróg.
Kolęda na skraju miasta, na peryferiach zdań, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc. Na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc. Kolęda na końcu świata, gdzie czasu dobiega kres, na bezdrożach ciemności i światła, w morzu topiących się łez. Na bezdrożach ciemności i światła, w morzu topiących się łez. Kolęda miłości i zdrady, w ślepym zakutku słów, na rozstajach nadziei i wiary, w poszukiwaniu dróg. Na rozstajach nadziei i wiary, w poszukiwaniu dróg.
Zaczęliśmy tę audycję kolędą w drodze. Taki ma tytuł, Kolęda w drodze, z muzyką Zbigniewa Preissnera. To są nowe kolędy, które zostały umieszczone na płycie W poszukiwaniu dróg. No to jest tytuł, który też może towarzyszyć naszej rozmowie. W studiu Karolina Staszak, redaktor naczelny Arteonu, magazynu o sztuce, i Piotr Bernatowicz, dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał.
Dzień dobry.
Jeszcze żyjemy atmosferą świąteczną, a w styczniowym numerze Arteonu omówione są dwie wystawy, które dotyczą chrześcijaństwa. Jedna berlińska, druga częstochowska, tak? Bo to triennale sztuki Sakrum odbywały się w Częstochowie. I nasuwa się pytanie, czym jest dzisiaj Sakrum, czym jest Sakrum dla artystów?
No wydaje się, że Sakrum to jest tak pojemny termin, do którego można wszystko wrzucić, że traci właściwie sens. Ja mam osobiście duży dystans do tego terminu. I rzeczywiście wystawa w Częstochowie w ramach właśnie 9. Triennale Sztuki Sakrum, która nazywała się Wspólnota, Współczucie, Współczułość. Ona właśnie prezentowała to sakrum w takiej bardzo zlaicyzowanej formie. Właściwie trudno byłoby powiedzieć na podstawie tej wystawy, co to znaczy sakrum dzisiaj. I to był taki mój zarzut, bo ja tam pojechałam z takim nastawieniem, że skoro jest to triennale sztuki sakrum, to będzie to doświadczenie duchowe też dla mnie. No i nie było. Ale drugą wystawą, o której piszemy w Arteonie, jest wystawa w berlińskiej galerii, która mieści się w nieczynnym kościele Świętej Agnieszki. I to jest już taka wystawa, gdzie artyści podejmują, właściwie nie tematy sakralne, tylko posługują się ikonografią chrześcijańską, podejmując takie tematy bliskie współczesnym ludziom, nam. Natomiast wydaje mi się, że to jest taka specyficzna redakcja jakby tych tematów. To znaczy, mam na myśli to, że trudno nie odnieść wrażenia, że jest tam dużo oskarżeń wobec wspólnoty wiernych, wobec wierzących ludzi. Takich oskarżeń właśnie o ksenofobię, o niezrozumienie tytułowych innych, ponieważ wystawa nazywa się The Others. Więc no mamy takie dwa tematy, ale mamy też dwa podejścia do tych tematów, ponieważ ja śledziłam wystawę w Częstochowie z takiej perspektywy, że poszukiwałam tam sakrum i czułam jego niedosyt. Natomiast Wojciech Delikta, opisując wystawę berlińską, wyeksponował te wątki takie krytyczne wobec chrześcijaństwa. Więc mamy taki dwugłos w sumie. No pluralizm.
Delikta tam umieścił takie zdanie ciekawe, że współcześni artyści, podejmując wątki związane z religią, dostrzegają hipokryzję wiernych, podczas gdy na prześladowanie chrześcijan są ślepi. To jest też chyba
to jest,
słuszna
to jest
uwaga.
Ze wstępniaka.
Ze wstępniaka zapowiadającego te dwa artykuły.
No bo tak rzeczywiście jest. Kiedy współcześni artyści krytykują, w ogóle podejmują ten temat chrześcijaństwa, to właściwie z jednej perspektywy, z takiej bardzo świeckiej perspektywy, bez zrozumienia dla ludzi wierzących, dla fenomenu wiary, i bez zrozumienia dla sytuacji chrześcijan, ponieważ no, jest tak, bo Wojciech Delikta zauważa w tym tekście, że tym wartościom chrześcijańskim hołduje prawie 2 miliardy ludzi, a mimo to mamy na świecie dużo aktów przemocy, prześladowań itd., itd. Natomiast jest druga strona medalu. Przecież chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą wyznaniową obecnie. Oczywiście głównie przez islam, ale też na zachodzie odczuwa się już opresję. Chrześcijanie odczuwają już opresję. No więc z jednej strony szkoda, że te wątki nie są podejmowane, ale z drugiej strony ja i tak stoję na takim stanowisku, że sztuka niekoniecznie powinna się publicystyką zajmować.
Ale się zajmuje.
No i się zajmuje.
Ja bym, jeżeli można włączyć się do tej rozmowy, to tylko dodałbym taką uwagę, że sztuka, może nawet te dwa teksty to pokazują, że sztuki sakralnej, czy zgłębiającej temat sakrum, może nie w znaczeniu sztuki do kościołów, sztuki takiej dewocyjnej, ale sztuki, która zmierza w stronę duchowości, jakby stawia sobie takie cele, żeby tą duchowość nam przybliżać, jest rzeczywiście dużo mniej dzisiaj. Natomiast mamy mnóstwo sztuki umoralniającej, czyli takiej jakby stawiającej sobie pewnego rodzaju moralizatorstwo za główny cel. I tutaj odnoszę się do tej sztuki prezentowanej na berlińskiej wystawie, gdzie artyści próbują obnażać hipokryzję, leczyć z ksenofobii, czyli artysta, który podejmuje temat religijny, nie tyle stara się dążyć do duchowości, ale raczej stara się być może trochę takim starotestamentowym kaznodzieją i moralistą, który teraz będzie społeczeństwo leczył z tych jego mniej lub bardziej uzasadnionych wad, no bo to, że hipokryzja jest problemem, to chyba jest dosyć oczywiste i nie tylko chrześcijan, ale po prostu ludzi.
Tak sobie pomyślałam, że mówiliśmy o duchowości, to przecież artyści, którzy malowali ikony, no to tutaj dotykamy tej duchowości, prawda?
I malarstwo ikon dynamicznie się dzisiaj rozwija. Ja też o tym pomyślałem, że różnego rodzaju warsztaty ikonopisania i ikony, które przenikają do chrześcijańskich domów katolickich i stają się takim wyrazem estetycznym pobożności czy duchowości, to jest sfera, która się bardzo dynamicznie, współcześnie rozwija. Trochę może nie jest to ukazane w galeriach i na łamach czasopis, tutaj bije się w piersi, że nie poświęcam może jako dyrektor galerii temu zjawisku miejsca, ale rzeczywiście jest to coś bardzo specyficznego i wskazującego na to, że ludzie jednak potrzebują, czy chrześcijanie potrzebują pewnej estetyki, która wyraża, potrafi wyrazić i unieść ich duchowość. I malarstwo ikonowe jest taką estetyką.
Cichuteńki przy... przyszedł świt, a to świat cały biały, bielusieńki. Jakby kto świata skroń gładził chłodem białej ręki i powiedział szeptem doń: nic się nie bój, mój maleńki. Niech cię głowa już nie boli, niech cię smutna myśl nie trapi, bo od dziś, bo od dziś pokój ludziom dobrej woli. Otwórz oczy, znów się zbudź z mroków czarnej melancholii i ptaszęcym głosem nuć pokój ludziom dobrej woli.
Rozmawiamy o duchowości w sztuce, o sakrum, jakie rozumieją artyści, o posługiwaniu się znakami chrześcijańskimi, często w celu krytykowania, atakowania, czy wręcz obrażania chrześcijan.
No tak, a zauważmy, że kiedy w Arsenale była sławna wystawa Strategia buntu, która dotykała, celowo zresztą, dotykała środowiska właśnie takiego skrajnie lewicowego, nagle to środowisko poczuło się bardzo urażone i właśnie odczuło to, że niefajnie jest kogoś dotykać w taki sposób, bo to ich dotknięto. Więc
no i tutaj
myślę, że
dochodzimy do Arsenału.
Zamiarem było dotykanie, bardziej prowokacja intelektualna. Okazuje się, że mówienie rzeczy prostych, zasadniczych i oczywistych jest dzisiaj prowokacją intelektualną i ma charakter rewolucyjny. To trochę takich czasów dożyliśmy, czym jest kontrrewolucja, czym jest rewolucja. Jesteśmy chyba w stanie takiej permanentnej rewolucji kulturowej, gdzie pojęcia, którymi posługiwaliśmy się do czasów dzisiejszych, są zupełnie odwrócone, że właściwie jakby przywracanie tego porządku pojęć okazuje się kontrrewolucją, okazuje się jakimś zamachem i właśnie okazuje się, że może kogoś dotknąć. Tak? Samo pojęcie na przykład takie bardzo popularne mowy nienawiści, gdzie mówienie prawdy okazuje się być stygmatyzowane jako mowa nienawiści, tak? Że prawda staje się niewygodna. I oczywiście ta prawda może być różnie stosowana, różnie można ją mówić, ale wydaje mi się, że sztuka akurat ma taki cel, żeby jednak dotykać prawdy, tak? Nawet jeżeli ona idzie wbrew różnym naszym dzisiejszym kulturowym przyzwyczajeniom.
Chciałabym tu zauważyć, że my z Piotrem mamy różne podejście do sztuki. Tak się nam trochę zarzuca, że mówimy jednym głosem, ale tu teraz się ujawniło to, że Piotr mówi, że sztuka powinna dotykać, ma takie zadanie.
To znaczy,
ja stoję na stanowisku, że jednak powinniśmy chronić sztukę przed takim uwikłaniem w politykę i ideologię.
A ja nie mówię o polityce, mówię o zupełnie czymś innym. Ja mówię o myśleniu, o światopoglądzie. To są rzeczy inne. Rozdzielmy te rzeczy. Polityka doraźna, czy jakby takie partyjne myślenie, a myślenie kategoriami światopoglądu. Ideologia też jest czymś w gruncie rzeczy poważnym. I wydaje mi się, że sztuka, kultura właśnie kształtuje nasz światopogląd. Nie jest tylko takim narzędziem, które ma, nie wiem, jakoś upiększać rzeczywistość, chociaż też jest ważną.
Tak, ale wtedy osuwa się w narzędzie propagandy.
Niekoniecznie. Dlaczego?
Wydaje mi się, że to jest dość niebezpieczne.
Jeżeli sztuka, która służy, moim zdaniem, która służy właśnie polityce, jakiemuś partyjnemu interesowi władzy, ale rozumianej właśnie w takim znaczeniu, ona wtedy staje się propagandą. Natomiast sztuka, która próbuje wchodzić w obszar ideologii, światopoglądu i pokazywać różne rzeczy, które tam się dzieją, to niekoniecznie musi być sztuką propagandową. Ja nie mam takiego założenia.
Natomiast ja takie nastawienie obserwuję u krytyków sztuki na przykład.
Właśnie.
I to jest niebezpieczne, bo to, o czym pani pisze, pani Karolino, w Towarzyskim Maglu, w artykule, który jest w tym styczniowym Arteonie, który to numer cały i ten artykuł także państwu gorąco polecam. Pani Karolina Staszak, nasz gość, pisze o sytuacji, jaka zaistniała w Arsenale w Poznaniu, który kieruje Piotr Bernatowicz, który też jest naszym gościem. Kilka bardzo ciekawych wystaw w Arsenale widziałam i to były moim zdaniem wydarzenia, ale ponieważ Piotr w tym towarzystwie jakoś się nie odnajduje, który decyduje o tym, czy coś jest dobre, czy złe, no to tutaj spotkał się z atakami.
No tutaj bardzo dużym problemem jest brak kryteriów wartościowania dzieł sztuki. Dzisiaj one są po prostu ideologiczne.
Tak,
albo towarzyskie. Jakby forma jest kompletnie na drugim, trzecim miejscu tak naprawdę. Może nawet niewiele osób zastanawia się nad tym, co to znaczy forma, bo formą jest dzisiaj nazywane wszystko to, co jest wizualne, co możemy dostrzec, to już jest formą. To mi się wydaje być sporym błędem. I bliskie są mi takie przemyślenia Witkacego, który swego czasu pisał bardzo dużo takich tekstów krytycznych wobec środowiska krytyków literackich. I on właśnie pisał, że zadaniem krytyka jest uzasadnianie swojego subiektywnego wrażenia z jakiegoś stałego punktu widzenia. I on apelował o to, żeby krytycy uczciwie argumentowali, dlaczego dana wystawa, dane dzieło sztuki jest godne uwagi. Bo jeśli tego nie ma, to wtedy właśnie jest takie zagrożenie, że wchodzą te kryteria ideologiczne i kryteria towarzyskie.
I wchodzi tu też przekonanie krytyków, że są ekspertami i są nieomylni. Za takiego nieomylnego eksperta ma się na przykład Mikołaj Iwański, który w Gazecie Wyborczej stwierdził, że dla studentów Uniwersytetu Artystycznego nie ma Arsenał poważnej propozycji.
Właśnie wśród tego środowiska sztuki skrajnie lewicowego jest taka tendencja do tego, żeby ekspert odgrywał rolę Boga, że tak naprawdę oni nie muszą niczego uzasadniać, wystarczy, że powiedzą, że są ekspertami. No i jakby tutaj ten tekst Iwańskiego, no Mikołaj Iwański uchodzi za eksperta w tym środowisku, ale przecież ten tekst, który opublikował na temat Arsenału, kompletnie go kompromituje, bo widać, że skrytykował program galerii, ale nawet go nie zna. Tych zarzutów, gdyby prześledził program, nie wystosowałby.
Doktor Piotr Bernatowicz, historyk sztuki, publicysta, kurator wielu wystaw, na pewno nie jest bezkrytycznym wyznawcą narracji historyczno-artystycznej, którą forsuje frakcja lewicowa. I dlatego tak zwani eksperci są dla niego bezlitośni.
No i też to jest taki specyficzny kontekst, bo Piotrowi kończy się kadencja, zaraz będzie konkurs, więc trzeba urabiać opinię publiczną. Iwański już nie pierwszy raz angażuje się w tego typu spory. Zaangażował się wcześniej na przykład w sprawę wokół szczecińskiej trafostacji sztuki, gdzie też tam bardzo jednostronnie ponad faktami próbował urabiać opinię publiczną. Więc mój tekst był taką trochę emocjonalną w sumie. Przyznaję, że trochę emocjonalną reakcją, ale wydaje mi się, że w tekście pada kilka argumentów z mojej strony, które określają tę sytuację uczciwie.
W słońcu patrz, skrzy się śnieg, szron na drzewach jak koronki, spoza gór, spoza rzek, spoza łąki i rozłąki. Spoza leśnych, srebrnych cisz, jakby dzwony skądś dzwoniły i mówiły: światu słysz, nic się nie bój, świecie miły. Niech cię głowa już nie boli, wszystkim żalom połóż kres, dosyć trosk i dosyć łez, pokój ludziom dobrej woli. Nową drogę zacznij stąd, już za tobą dni niedoli, dzisiaj w dzień wesołych świąt, pokój ludziom dobrej woli. Oh.
kto zagląda do Galerii Miejskiej Arsenał, wie, że bywa tam gorąco. Są i ciekawe dyskusje wokół wystaw, są realizowane projekty, które można uznać za znaczące w skali kraju. Przedstawialiśmy je na antenie.
To artysta z tak zwanego nurtu sztuki niezależnej.
Co zachwyca u Jerzego Kaliny?
Przede wszystkim to, że te prace są ponadczasowe. Powstały, większość z nich powstała około 20-30 nawet lat temu. Postanowiliśmy je tutaj odtworzyć.
Wchodzimy i trafiamy na tytuł wystawy i nazwisko autora.
Flomart Krzysztofa Balcerowiaka.
Krystyna Różańska-Gorgolewska.
W Poznaniu nie ukrywam znanego bardziej jako Balcer, ale zostańmy przy Krzysztofie Balcerowiaku. Flomart to jest tak w tłumaczeniu na język polski taki pchlitark. Dlatego, że Krzysztof jest osobą, która ma słabość do przedmiotów różnych, które pozyskuje w ten sposób, że albo otrzymuje je w prezencie, albo jakieś przedmioty go zaskoczą, zauroczą i wtedy je nabywa na takich właśnie niemieckich pchlitargach. Przebywa z nimi, obcuje, one są u niego w pracowni, jak ktoś u niego w pracowni na łapie był, to wie, że tam są różne, przeróżne precjoza. I on po jakimś czasie tego wspólnego przebywania znajduje jakiś nowy wyraz tych często gotowych przedmiotów i nadaje im ten rys swój grafiki warsztatowej. Wszystkie te komentarze, które są do tych gotowych przedmiotów, które on tutaj na wystawie wykorzystuje, one są tworzone w technice graficznej, w technice grafiki warsztatowej. To z zewnątrz, tak na pierwszy rzut oka, może wyglądać jak pociągnięcie mazakiem, jak chlapnięcia farbą, ale to zawsze jest grafika, która w tak doskonale używany przez niego sposób sprawia wrażenie i przekształca się właściwie wizualnie w inne medium. Także nawet nie jesteśmy w stanie do końca rozpoznać, jaka to technika. Dopiero te podpisy mówią nam o tym, czym to jest.
Po właściwie dwóch pełnych latach, bo pierwszy rok to była szamotanina, to były walki podjazdowe byłych pracowników części, niedużej grupki, ale jednak głośnej. I to była próba uspokojenia atmosfery w Arsenale. No i dwa lata ciężkiej pracy. I te najciekawsze wystawy, przypomnijmy może, które przynoszą chlubę domowi.
Ja myślę, że tych wystaw było wiele. W ciągu roku, teraz to podsumowywaliśmy, robimy około 30 wystaw zbiorowych, większych, ale też wystaw indywidualnych, też jakby prezentacji w fotoplastikonie, więc jakby ta liczba jest bardzo, bardzo duża i ta praca jest bardzo, bardzo intensywna. Ja może powiem tylko tak, że kiedy przyszedłem do Arsenału i ten pierwszy rok to była bardzo specyficzna sytuacja, bo właściwie program Arsenału był zdominowany przez wystawy takie bardzo jednostronne, jakby o wyraźnym zapleczu ideologicznym. Z drugiej strony frekwencja nie była oszałamiająca, więc jakby tutaj grupa odbiorców tego programu była dosyć wąska, było to dosyć jakby takie wąskie środowisko. Natomiast przez dwa lata, gdzie już jakby mogłem wspólnie z zespołem, który udało się stworzyć, fantastyczny wręcz, stworzyć wiele, wiele ciekawych wystaw i tylko powiem, że frekwencja wzrosła dwukrotnie. Wystaw było wiele, może tutaj wspomnę o ostatnim roku. Była wspomniana wystawa Strategie Buntu, która była bardzo taką uznaną za kontrowersyjną wystawą, ale ja spotkałem się z bardzo ciekawym odbiorem. Właściwie to była wystawa, która miała najwięcej recenzji różnych. Jednych mniej merytorycznych, drugich bardziej merytorycznych. Pojawiały się zagraniczne nawet recenzje, co właściwie w historii Arsenału jest rzadkością, żeby w zagranicznej prasie pojawiały się recenzje z wystaw i to okazuje się, że ta recenzja akurat w berlińskim magazynie opublikowana była jedną z najbardziej merytorycznych, to znaczy przyglądających się i analizujących dzieła sztuki, jakby z pewnym dystansem podejmująca ten temat. No, zrobiliśmy mnóstwo wystaw.
Ale przepraszam, mogę się tutaj wtrącić, bo tylko a propos strategii. W Szumie przecież, w internetowym wydaniu Szumu, Piotr Kosiewski pisał, że była to jedna z najciekawszych ekspozycji ostatnich lat. Merytorycznie podszedł do wystawy i w taki sposób ją ocenił, więc to chyba jest istotne.
No, w tym roku mieliśmy naprawdę dużo świetnych wystaw, począwszy od wystawy poza minionym roku, roku 2016, począwszy od wystawy Poza Poznaniem, która moim zdaniem była bardzo ciekawa, pokazała środowisko takie artystyczne Poznania, które dotąd nie było tak wyraźnie pokazywane. No, ta wystawa cieszyła się dużą frekwencją. Potem wystawa Jerzego Kaliny, no, znakomitego artysty, i to była moim zdaniem wystawa taka właśnie rangi ogólnopolskiej, a artysta moim zdaniem jest jednym z najwybitniejszych polskich artystów i też jakby te dzieła śmiało można prezentować w takich galeriach jak Tate Modern. One naprawdę nie ustępują poziomem czołówce światowej, więc Jerzy Kalina trochę artysta zapomniany, a my zrobiliśmy tak naprawdę pierwszą monograficzną, na ile pozwalają warunki Galerii Arsenał, wystawę tego artysty od kilku dekad.
Wystawa nosiła tytuł Wańka Wstańka. Jerzy Kalina. Jaka jest historia Wańki Wstańki?
Historia jest taka, że dostałem propozycję z Polskiego Instytutu Kulturalnego na Wacławskiej Namyśli w Pradze, żebym się nie podjął zrobienia wystawy, instalacji, która by była taką opowiadaniem, taką narracją, jak to teraz się mówi, a ja wtedy mówiłem już narracja plastyczna, że to będzie opowiadanie o polskiej opozycji, począwszy od Solidarności, a właściwie jeszcze wcześniej, bo od KOR-u przez Solidarność do Okrągłego Stołu. I głównym tym akcentem wystawy miała być sama ulica wykorzystana Wacławskie Namyśli, no to jest najbardziej taka reprezentacyjna, można powiedzieć, salon praski, który łączy Muzeum Starym Miastem z góry z pomnikiem Wacława i na dole z wejściem do metra i Starego Miasta. I tam znajdował się kiedyś, chyba już teraz nie, Polski Ośrodek Kultury, w którym no, niewiele się działo, dopiero zaczynało się dziać, bo wtedy objęły rządy i dyrektorstwo takich instytutów i takich ośrodków objęli przedstawiciele Solidarności i tam po rozmowie zgodziłem się i powiedziałem, że chciałbym zrealizować taką, którą miałem już w realizacji, w pamięci, w szkicach wyznaczono, realizację przewróconego na plecy rosyjskiego czołgu T-54, który był czołgiem takim dyżurnym Układu Warszawskiego. Ponieważ to się łączyło z niedaleką rocznicą wjazdu naszych zaprzyjaźnionych wojsk, to raz, a dwa, że tam miał być znak Solidarności napisany na brzuchu tego czołgu. Oni powiedzieli, że wszystko dobrze, możemy to zrobić, tylko mam jedną prośbę. Zależy nam na tym, żeby na tym brzuchu jeszcze się znalazł jeden napis. No, mówię, proszę, jaki? Obczańskie Forum, czyli ich taki odpowiednik Solidarności, na którym czele stał sam potem prezydent Havel.
Ten artysta został zakwalifikowany po latach 80., kiedy nie tylko Kalina, ale sztuka polska generalnie, jakby można powiedzieć, bardzo tak się uduchowiła. Tutaj mówiliśmy o sakrum. Jerzy Kalina też jakby w ten nurt taki wystaw pokazywanych w kościołach się włączył. Zrobił zresztą znakomite prace wówczas, ale potem w latach 90. sztuka odeszła od tego i ten artysta został zakwalifikowany, trochę zaszufladkowany jako taki artysta właśnie związany z Kościołem, podczas gdy jest to naprawdę artysta, który ma swoją historię w latach 70., znakomite happeningi, performance'y czy instalacje. Tutaj można powiedzieć, że jego rzeźba Przejście, to obecnie we Wrocławiu eksponowana, ona jest jedną z 10 rzeźb w takim rankingu światowym najciekawszych rzeźb ostatnich dekad na świecie. Jakby naprawdę jest artysta, którego nie można się wstydzić. No i tutaj wracając do tego, my pokazaliśmy go właśnie jako takiego pioniera sztuki, można powiedzieć, czerpiącej z minimalizmu, która w Polsce w latach 80., 90. zaczynała się pojawiać. Więc znakomita wystawa. Potem, od razu właściwie po wystawie Kaliny, mieliśmy też znakomitą wystawę Ryszarda Kai, artystę z Poznania,
tak.
Który tutaj ma swoje korzenie, obecnie mieszka poza Poznaniem.
Ale o Poznaniu myśli bardzo serdecznie, wspominając swój rodzinny dom.
sensie dom, z którego pochodzę, to taki dom, myślę, że mało typowy. On był w jakiś sposób mieszczański, a w jakiś sposób absolutnie awangardowo-artystyczny. Bardzo dobrze go wspominam. Ja w ogóle nie mam w sobie takiego buntu wobec domu, który przechodzi się, każdy nastolatek w wieku 18 lat przechodzi jakieś potworne bunty. Ja nie, rzeczywiście miałem dom, który lubiłem. Był strasznie zagracony, i to powtarzam we własnym domu. Był bardzo ciepły. Myślę, że był niepretensjonalny, co mi się też bardzo podoba i bardzo cenię. Dom pełen kotów, znajd różnych zwierząt, tysiąca farb, matka lepiąca z gliny ceramikę, ojciec malujący obrazy. To wszystko przenika, nawarstwia się, powstaje wielki chaos, w którym ja próbowałem sobie tam żyć, ja i mój brat. No i tak jakoś sobie żyliśmy. To był bardzo fajny dom na Łazarzu.
Po raz pierwszy pokazaliśmy jego twórczość rysunkową, jakby taką twórczość, która trochę powstaje jako punkt wyjścia i na marginesie jego bogatej twórczości teatralnej. Olbrzymia wystawa, 800 prac, właściwie nie było takiej wystawy wcześniej, tej skali.
To wyraźny poznański akcent jest, no bo rodzina Kajów, przecież i ojciec, i matka też wpisali się swoją twórczością w Poznań.
To jest jeden z założeń programowych Arsenału, bo założeniem galerii nie jest to, żeby pokazywać jakiś wąski nurt w sztuce związany z taką opcją ideologiczną lub, nie wiem, estetyczną, ale przede wszystkim, żeby pokazywać, że mamy duży potencjał w Poznaniu, mamy artystów, którzy do tej pory nie istnieli tak, jak powinni zaistnieć. Tutaj Ryszard Kaja jest dobrym tego przykładem, ale także jakby tworzenie pewnej płaszczyzny spotkania poznańskich artystów z innymi artystami. I tutaj odnoszę się do kolejnej wystawy Waldemara Masztalerza, to znaczy Waldemar Masztalerz poznański, no zmarł już niestety artysta, rysownik, znakomity. Został na tej wystawie zestawiony, jego prace zostały zestawione z polskimi znakomitymi artystami, Edwardem Kraśnickim, Andrzejem Dłużniewskim, który też notabene urodzony jest w Poznaniu, aczkolwiek jego twórczość cała przebiegała już w Warszawie. I okazało się, że takie spotkania poznańskiego artysty z artystami spoza Poznania znakomicie wypadają, tak? Prezentują właśnie tą poznańską sztukę jako taki element istotny i budujący współczesną sztukę polską. No i ostatnia wystawa, którą tutaj zamknęliśmy tuż przed świętami, Tkanki, też myślę bardzo interesująca wystawa, też pokazująca poznańskich artystów, między innymi Sławomira Brzoskę w takim kontekście ogólnopolskim. To jest wystawa zrobiona przez dwie kuratorki, Jadwigę Grzybak i Paulinę Gwizdek. No i ta wystawa pokazywała z kolei taką sztukę bardziej zmysłową, nie przedstawiającą, która do różnych zmysłów się odwołuje, a wątkiem jakby głównym był ten motyw tkania, rozumiany jako z jednej strony pewna misterna praca, taka rzemieślnicza wręcz, benedyktyńska praca artysta, a z drugiej strony pewien element organiczny, który w sztuce się pojawia.
Bardzo ciekawe było spotkanie ze sztuką białoruską i spotkanie po wystawie, prawda, też już z ludźmi, którzy o tej sztuce pięknie opowiadali i o środowisku naukowców białoruskich.
Pierwsza w Polsce właściwie wystawa tak duża, bo Aleksander Puszkin, można powiedzieć, jedna z kluczowych, takich legendarnych figur współczesnej sztuki białoruskiej, on pojawiał się w różnych kontekstach w polskich galeriach, ale nigdy nikt nie zaproponował mu pokazania po prostu jego sztuki w takim całościowym ujęciu. Ten artysta mnie zaintrygował. Oglądałem kiedyś film Andrzeja Fidyka, Białoruski wals, gdzie Aleksander Puszkin jest bohaterem, Aleś Puszkin jest bohaterem tego filmu. Jest pokazana jego heroiczna właśnie walka z reżimem Łukaszenki. Zupełnie, można powiedzieć, taki surrealistyczny, jak to się ogląda, przynajmniej w tym filmie Fidyka tak to wyglądało, ale postać naprawdę niezłomna.
Давней жили люди, не верили Богу, не верили Богу, не верили Богу, а верили цмуку.
Przyglądamy się w Arsenale naszym sąsiadom, Białorusinom, poprzez wystawę zatytułowaną Narodowo-radykalny Aleksander Puszkin.
Kurator wystawy, Marcel Skierski, zadaje pytanie: kim jest Aleksander Puszkin? Dysydentem? Twórcą ikon i fresków na cerkiewnych sklepieniach? Performerem? Portrecistą bohaterów białoruskiego nacjonalizmu? A może konserwatorem białoruskiej tradycji? O statusie artysty na Białorusi mówili w Arsenale Andrzej Hadanowicz, poeta, tłumacz, literaturoznawca oraz Vital Voranau, pisarz, wydawca, tłumacz, wykładowca akademicki. Z Vitalem Voranau oglądałam pracę Aleksandra Puszkina.
Czy ta wystawa przybliża specyficzną stronę, nutę białoruską?
Na pewno przybliża pewien kontekst, w którym operuje malarz Aleksander Puszkin, a ten kontekst oczywiście określa sytuacja polityczna na Białorusi. Jest to malarz, który swoją twórczość jakby poświęcił tej tematyce, bo zajmuje się nie tylko malarstwem, ale również performancem. Jest osobą społecznie aktywną, która zabiera głos w pytaniach polityczno-społecznych bardzo często. Przez to jego twórczość jest przesycona właśnie symboliką życia współczesnego na Białorusi.
Zdziwiłem się, kiedy zacząłem szukać, czytać o obecności Aleksandra Puszkina w Polsce, że właściwie on nie miał żadnej wystawy, że nikt w Polsce nie wpadł na taki pomysł, żeby takiemu artyście zrobić wystawę. No i my zrobiliśmy tą wystawę.
Było o czym pisać, jeżeli chodzi o Arsenał, o czym dyskutować.
W tym roku, w sensie na łamach Arteonu, nie zawsze
jeszcze nie
wspomnieliśmy
o wystawie Ady Kaczmarczyk, z którą bardzo tutaj toczyliśmy spór z Karoliną.
Tak, to jest
którą ja uważam za bardzo ciekawą artystkę, taką grającą z różnymi kliszami popkulturowymi. Jednocześnie w kontekście tej sztuki sakralnej, czy sztuki, która próbuje jakąś duchowość też pokazywać. Artystka New też taka kontrowersyjna, budząca bardzo różne opinie, ale też o to chyba chodzi, żeby pokazywać artystów, którzy są osobowością i którzy prowokują do dyskusji, do myślenia, nie tylko o ich sztuce, ale też o tym, do czego ta sztuka się odnosi i jakby budowania własnych opinii. Takie polemiczne spotkanie też odbyliśmy po tej wystawie, które cieszyło się bardzo dużą frekwencją i naprawdę było bardzo jedno z ciekawszych i takich żywych spotkań w Galerii Arsenał.
Tak, okupione dużymi emocjami z mojej strony, ale chciałam powiedzieć o tym, że no my nie odnotowujemy na łamach Arteonu wszystkich wystaw, bo to też no nie o to chodzi, nie jesteśmy biuletynem Arsenału przecież, ale o niektórych pisaliśmy rzeczywiście. W marcowym numerze wręcz napisałam bardzo krytyczny artykuł wobec wystawy Adu. Prawie żeśmy się pokłócili. Tak, bo ostro. No w każdym razie Arsenał właśnie ma taki program, który jest i zaczepny, i interesujący, i ci, którzy są nastawieni na takie doświadczenie estetyczne, znajdą tam ciekawe punkty w programie, i ci, którzy lubią taką sztukę, która zaczepia tematy właśnie jakieś takie społeczne, też znajdą, ale przede wszystkim właśnie jest dla wielu środowisk. I tak pomimo tego bojkotu, który, to nawet studenci Uniwersytetu Artystycznego mówią wprost, że są wykładowcy właśnie ci o skrajnie lewicowych poglądach, którzy przyznają się do bojkotu i swoją postawą dają przykład tego, że właśnie Arsenał jest taką instytucją, do której się nie chodzi. I mimo właśnie tego środowiskowego focha, tego bojkotu, wystawy mają dużą frekwencję, więc wydaje mi się, że tutaj no wypada to wszystko bardzo dobrze, tak czy inaczej.
Ja jestem, mimo jakichś tekstów właśnie osób nieprzychylnych, jestem zbudowany pozytywnie i cieszę się, że po 2 latach pracy coś takiego udało się zbudować, że Arsenał rzeczywiście nie jest miejscem martwym.
Przypomnę, w studiu rozmawiają Karolina Staszak, redaktor naczelna pisma o sztuce Arteon, pisma, które wychodzi w Poznaniu, nakładem domu wydawniczego Kruszona. I jest też w studiu Piotr Bernatowicz, któremu poświęcony jest mocny tekst pod tytułem Towarzyski Magiel. Na marginesie można by było wspomnieć jeszcze o fotoplastikonie. No, fotoplastikon to był twój pomysł. Od początku bardzo się tego uczepiłeś i chciałeś ten fotoplastikon wprowadzić.
To znaczy, ja powiem tak, fotoplastikon został wcześniej kupiony przez miasto i kiedy ja zostałem dyrektorem Arsenału, był problem, co z tym fotoplastikonem zrobić. Okazało się, że żadna instytucja kultury w mieście jakoś nie widziała tego, no był kłopotem, powiem wprost, tak? Zabytkowe urządzenie z tradycją. Teraz jak przychodzą do nas ludzie, wspominają, jak on funkcjonował przy ulicy Garncarskiej, róg Święty Marcin. Wcześniej to Armii Czerwonej bodajże była ulica, tak? Więc ludzie przychodzą, jeszcze wspominają.
Takich ludzi nagrywałam właśnie przy fotoplastikonie, z dziećmi nawet.
Znaczy coś takiego jest w sztuce współczesnej, że stworzyła się grupa osób, które uważają, że jest pewien nurt w sztuce współczesnej, taki bardzo eksperymentujący, który, można powiedzieć, tylko on powinien funkcjonować. Natomiast dla mnie sztuka współczesna to są różne obszary wizualności. Może trochę takie postmodernistyczne ma tutaj podejście i fotoplastikon, moim zdaniem, dlaczego nie?
On też nadaje się do eksperymentów współczesnych, bo też...
To fotografia na przykład była tak, w fotoplastikonie.
Tak, mieliśmy ostatnio wystawę takiej grupy fotografującej Ciemnica, która z kolei zainspirowała się wystawą stereofotografii Poradowskiego, którą mieliśmy w galerii.
To też postać związana z naszym radiem również,
pokazującą,
prawda?
Poznań lat 30. w stereofotografiach. Bardzo fajna prezentacja. I oni postanowili zrobić coś takiego tylko współcześnie, to znaczy pokazać Poznań i ludzi żyjących w mieście współcześnie właśnie wykorzystując do tego takie stare aparaty stereofotograficzne. Ja rozmawiałem z tymi młodymi ludźmi, którzy, można powiedzieć, z wyglądu byli bardzo nowocześni, tak, jakby tacy. Pytałem, skąd to zainteresowanie stereofotografią. Okazało się, że dla nich jest to naprawdę coś wciągającego. I tu może tylko to spuentuję, że innowacyjność w sztuce bardzo często wynika jakby z przyjrzenia się temu, co było i z przetworzenia tradycji.
Tradycja. To tu moglibyśmy mówić o wspaniałych poznańskich rodzinach artystycznych, bo Lenicowie, Łubowscy, Twarowscy, Kajowie, Wegnerowie. Lista jest oczywiście znacznie dłuższa, ale też moglibyśmy mówić o kolekcjach muzealnych i kolekcjach galeryjnych. Jak je się buduje i dlaczego niektórych artystów trudno by tam szukać. Zainteresował mnie krytyczny artykuł Dobra zmiana i eksperci. Tam ten problem jest opisany, ale my już nasze spotkanie musimy kończyć. Spróbujemy więc w kilku zdaniach sprawę spuentować.
To znaczy ja uważam, że drogą do tego, żeby zaistnieć w kulturze szerzej, nie jest to, że my tylko będziemy jakby przyjmować i będziemy takim miastem kulturalnym jak wszystkie inne. My teraz doszlusujemy i będziemy pokazywać tych artystów, którzy są gdzie indziej pokazywani i wtedy sobie spokojnie powiemy, Poznań jest centrum kultury. Nie, droga jest inna. To znaczy jakby wydobyć ten potencjał tych artystów, których mamy i nie doceniamy ich często i pomyśleć, jak to zrobić, żeby właśnie tą ich unikalność zaprezentować. I wtedy my będziemy miejscem, do którego inni ludzie będą przyjeżdżać i kuratorzy, i galerzyści z, nie tylko z Polski, ale z Europy.
Czyli więcej uważności i brak kompleksów.
Taka praca, powiem, praca u podstaw. To może w takim wymiarze też w kulturze jest ważna. To nie jest atrakcyjne, bo to wymaga rzeczywiście takiej rzetelnej i bardzo mozolnej pracy, ale to jest jedyna droga, moim zdaniem.
Miałyśmy się spotkać w ubiegłym roku, pani Karolino, bo ukazał się 200. numer Arteonu. No, to jest spore osiągnięcie, zwłaszcza, że pismo jest na wysokim poziomie.
Można to nadrobić, to znaczy była tam taka jedna rzecz, którą można nadrobić, bo jest to atrakcja dla czytelników, którzy mogą wziąć udział w konkursie i wygrać wycieczkę do Berlina z Arteonem i cały czas można jeszcze nadsyłać rozwiązania tego konkursu. To jest taki test, który dotyczy tekstów Ateonu z ostatnich 3 lat. Więc cały czas można zakupić numer grudniowy, czy to w Arsenale, czy chyba w Księgarni Powszechnej, czy u nas, dzwoniąc do działu kolportażu, i cały czas można odpowiadać na te pytania. Ten numer przygotowaliśmy taki wyjątkowy. Ta wyjątkowość to jest test, to są opinie ludzi ze świata sztuki na temat Ateonu. Są nasze jakieś refleksje na temat tego, co robimy i w jakim miejscu się znaleźliśmy. No i trochę statystyk, które właśnie mówią o tym, że rzeczywiście mamy 200 numer, ale też rzeczywiście jesteśmy przede wszystkim numer jeden, w sensie jedynym pismem drukowanym, jedynym drukowanym miesięcznikiem o sztuce, popularyzującym sztukę i próbującym jakoś na miarę naszych możliwości odświeżyć krytykę artystyczną, tak by opierała się ona na jakichś kryteriach i podejmowała dyskusję z takimi oczywistymi ocenami w świecie sztuki. Więc w każdym razie zapraszamy słuchaczy do tego, żeby jeszcze ten grudniowy numer kupować i rozwiązywać test, który nie jest taki trudny, wydaje mi się, a na pewno odpowiedzi można znaleźć w archiwalnych numerach Ateonu.
O Arteonie i o Galerii Miejskiej Arsenał rozmawiałam z Karoliną Staszak, która jest redaktorem naczelnym pisma, oraz z dyrektorem Galerii Miejskiej Arsenał Piotrem Bernatowiczem. Dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękuję bardzo.
Te życzenia kieruję oczywiście do wszystkich Państwa. Barbara Miczko-Malcher.